Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Antoniego Macierewicza, byłego ministra obrony narodowej, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie ministrze, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma jeszcze dzisiaj rozmawiać o harmonogramie zmian w rządzie. Do rekonstrukcji ma dojść w najbliższych dniach, natomiast w sobotę liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali nową umowę koalicyjną, w której znalazły się między innymi zapisy o rekonstrukcji rządu. Mieliśmy w ostatnim czasie do czynienia z kryzysem politycznym, bardzo niebezpiecznym kryzysem, panie ministrze.
To prawda, rzeczywiście ten kryzys był odmienny od różnych dyskusji i różnic, jakie dotychczas występowały, ze względu na, zarówno na to, że zachowanie poszczególnych koalicjantów było odmienne, jak i dlatego, że w jakimś stopniu on się skojarzył z tym kryzysem, który został wywołany przez pana premiera Gowina przed majem bieżącego roku. I tak naprawdę patrząc na te wydarzenia obiektywnie, trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i losów państwa polskiego, to tamten kryzys był najgorszy, najtrudniejszy, najważniejszy, dlatego, bo groził tym, że nie będzie wyborów prezydenckich, że będzie no, w jakiś sposób modyfikowana konstytucja i przedłużany okres kadencji prezydenckiej o rok czy o dwa lata, jak proponował pan premier Gowin, więc I wtedy cała struktura państwa mogłaby być poddana pod, że tak powiem, zakwestionowana na przykład przez Trybunał Konstytucyjny, na pewno przez opozycję i być może przez naszych sojuszników. Więc tamten kryzys był rzeczywiście groźniejszy. Ten zaś no, dotyczył sposobu głosowania i sposobu kształtowania ustawy, dlatego że wiadomo, że proces legislacyjny wcale nie kończy się na pierwszym głosowaniu sejmowym, że jest jeszcze co najmniej dwa głosowania są na skutek tego, że każda ustawa idzie do Senatu i wraca potem do Sejmu, a ostatecznie jeszcze ma różne możliwości działania prezydent, więc tak naprawdę tutaj możliwość dyskusji, możliwość ukształtowania rzeczywistych zapisów poszczególnych fragmentów ustaw był przed nami otwarty. No niemniej część sojuszników postanowiła sprawę postawić bardzo radykalnie. Stąd też i radykalne stanowisko prezesa Kaczyńskiego w sprawie ewentualnych konsekwencji przy głosowaniu. Można by powiedzieć, że do dyskusji na temat kształtu ustawy doszliśmy przez kryzys, przez pewnego rodzaju ostre postawienie przez różne strony swojego stanowiska. Ostateczne porozumienie zostało zawarte, co wydawało mi się od początku zupełnie oczywiste, że tak właśnie będzie. I najważniejszym jego fragmentem jest nawet nie podział, czy tam dyskusja na temat poszczególnych ministerstw, czy co wydaje się być drugorzędne, ale przede wszystkim po pierwsze stwierdzenie, że prawica będzie rządziła wspólnie, razem, jako zjednoczona prawica przez całe 3 lata i to jest zobowiązanie najważniejsze. No a jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania rządu i jego kształt, to niewątpliwie perspektywa wejścia do rządu pana prezesa Kaczyńskiego i objęcia funkcji nadzoru nad ministerstwami sprawiedliwości, obrony narodowej, ale także spraw wewnętrznych ma olbrzymie znaczenie dla kształtu i funkcjonowania rządu. Te komitety Rady Ministrów funkcjonowały dotychczas przede wszystkim w sferach gospodarczych i społecznych. Teraz obejmą także sferę bezpieczeństwa państwa.
Panie ministrze, umowa koalicyjna, nowa umowa podpisana. Bardzo komfortowa sytuacja dla obozu rządzącego. Jeżeli sytuacja będzie stabilna, tak jak jak pan minister zaznaczył, 3 lata możliwości prowadzenia polityki propolskiej, propaństwowej, no i do tego rzeczywiście wybrany prezydent, który chce współpracować z rządem. To także bardzo ważne.
To prawda, ale nie ukrywam, że z punktu widzenia historycznego, ale także politycznego, tak jak to oceniam, najważniejsze jest to, że będzie można zrealizować stanowisko, jakie bardzo zdecydowanie w ciągu ostatnich kilku lat w kolejnych wyborach parlamentarnych deklarował polski naród, deklarowało społeczeństwo, deklarowali ludzie głosujący. I to nie jest wynik badań opinii społecznej, tylko decyzja indywidualna każdego z wyborców, którzy w sposób zdecydowany opowiedzieli się za tym, żeby polska gospodarka, polityka, życie społeczne, wychowanie kształtowane było w oparciu o wartości chrześcijańskie, narodowe i służące budowie niepodległego państwa polskiego. To jest sprawa zupełnie fundamentalna, o której niektórzy politycy wprawdzie zapominają w toku, że tak powiem, różnych dyskusji personalnych czy organizacyjnych, ale trzeba pamiętać, że nigdy dotychczas w najnowszej historii Polski naród polski w wyborach w sposób tak zdecydowany i konsekwentny w dłuższym okresie czasu nie opowiadał się co do kształtu politycznego państwa polskiego i jego fundamentów. Także w II Rzeczpospolitej tego nie było, bo podziały były bardzo, bardzo głębokie i nigdy prawica fundowana na wartościach chrześcijańskich i narodowych nie miała tak zdecydowanej większości, jak to się stało dzisiaj. Wierność temu i kształtowanie polityki codziennej zgodnie z tymi zasadami jest w ogóle najważniejszym naszym zobowiązaniem, od którego nie można odstąpić, ale oczywiście jego realizacja jest uwarunkowana współdziałaniem całej prawicy. To jest zupełnie oczywiste, ale to nie znaczy, że w zamian za jedność można poświęcić zasady. Tego zrobić nie wolno.
A jeżeli o zasadach mowa, panie ministrze, trzeba otwarcie powiedzieć, ta wojna cywilizacyjna trwa, doświadcza także Polska, tak jak pan wspomniał, która dokonała bardzo konkretnego wyboru, przypominając sobie swoją historię i powstanie państwowości polskiej, która wyrasta właśnie z wartości chrześcijańskich, niejednokrotnie właśnie za obronę wartości chrześcijańskich. Polska jest wzywana na dywanik na forach międzynarodowych, myślę o Unii Europejskiej, a w dniu wczorajszym ambasadorzy kilkudziesięciu krajów w Polsce zabrali głos w sprawie rzekomych problemów mniejszości oraz społeczności LGBT w naszym kraju.
No, to jest list niezwykły i w ogóle decyzja niezwykła. Ambasadorowie postanowili interweniować w nasze wewnętrzne sprawy. To się zaczęło od tego typu zachowań pani ambasador Mosbacher, a teraz osiągnęło właśnie taki zbiorowy kształt. Trzeba jasno powiedzieć, że ambasadorzy nie mają prawa do takich zachowań, do takich działań. To wykracza poza ich misję. My nie możemy zaaprobować tego typu prób interwencji. Prawa człowieka w Polsce są nieporównanie w ogóle lepiej i w sposób bardziej konsekwentny i zdecydowany bronione, zwłaszcza przez rządy w ciągu ostatnich pięciu lat. Nie będę teraz w czasie tej dyskusji wypominał poszczególnym państwom i rządom innych państw, zwłaszcza tych, których ambasadorzy się podpisali, ich różnorodne działania, ale nie ma wątpliwości, że tam prawa człowieka są naprawdę w sposób dużo bardziej istotny kwestionowane, niż w ogóle to można by pomyśleć o tym w Polsce. Polska strzeże praw człowieka wszystkich obywateli, którzy wszyscy są traktowani absolutnie równo. To katolicy, to ludzie chroniący polską niepodległość i polskie wartości narodowe są nieustannie pod nieprawdopodobną agresją, agresywnym atakiem zarówno z wewnątrz, ze strony środowisk postkomunistycznych, jak i z zewnątrz, ze strony ich sojuszników medialnych w innych państwach, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Przypomnijmy, że kampanię stale antypolską realizuje, kontynuuje i prowadzi Federacja Rosyjska, zwłaszcza pan prezydent Władimir Władimirowicz Putin i jego współpracownicy, ale także prowadzą różne środowiska medialne i polityczne w państwach zachodnich. I to jest pewien realny obraz sytuacji, z którego musimy sobie zdać sprawę. I to zarówno wszyscy obywatele, jak i wszyscy rządzący. Atak antycywilizacyjny, którego takim zewnętrznym przejawem, symbolem jest LGTB, ale tak naprawdę to przecież jest powrót ideologii marksistowskiej i postmarksistowskiej, jest naprawdę niesłychanie intensywny, ostry, brutalny i ma cel geopolityczny, ma cel zmiany obecnego stanu i kształtu Polski. Ma za cel włączenie Polski do rodzącej się nowej konstrukcji geopolitycznej, bazującej na wspólnocie interesów gospodarczo-politycznych, ale także gotowości do pewnego ideowego ukształtowania wspólnej płaszczyzny rosyjsko-niemieckich. I to jest właśnie główne wyzwanie, które przed nami stoi. Ono ma, powtarzam, tą twarz cywilizacyjną, ale ono ma cel polityczny zniszczenia państwa polskiego. I my nigdy nie możemy sobie na to pozwolić, żeby się na to zgodzić. Ale co więcej, tutaj metodą rzeczywistą nie są ustępstwa, nie jest gotowość, że tak powiem, takiego miękkiego cofania się i aprobowania tego typu ideologii gotowość ustępstw wobec niej, ale odwrotnie, przeciwstawianie tej ideologii kształtu cywilizacyjnego, kształtu organizacyjnego, kształtu politycznego poszczególnych instytucji, które będą budowane na wartościach chrześcijańskich i narodowych, bo one są źródłem siły Polski, ale w ogóle one były źródłem i są źródłem siły wszystkich innych państw budowanych w oparciu o chrześcijaństwo. To dzięki nim Europa była rzeczywiście kontynentem państw, które były zdolne przewodzić cywilizacyjnie światu. I to jest ta wartość, która musi być dzisiaj w centrum naszej uwagi, zwłaszcza wychowania. Dlatego tak ważne jest szkolnictwo średnie, szkolnictwo podstawowe, no i przede wszystkim szkolnictwo wyższe, które najbardziej podległo postmarksistowskiej presji.
No właśnie, ideologiczna droga, panie ministrze, przez uniwersytety i to także w Polsce się dokonało.
Tak, w Polsce to się dokonuje, powiedziałbym, dlatego że na szczęście nie wszystkie uniwersytety temu uległy, chociaż zgadzam się, że dominuje właśnie na uniwersytetach ideologia postkomunistyczna i to zresztą jest powtórzenie takiej drogi, którą przeszły państwa i społeczeństwa zachodnie. Tam też w latach 60. XX wieku zaczęło się właśnie od wyższych uczelni, od uniwersytetów i później rozlewało się coraz szerzej do tego stopnia, że dzisiaj jest mamy w Polsce 50 ambasadorów, którzy uważają, że trzeba w Polsce bronić transwestytów. No to są rzeczy zupełnie niebywałe. Nie dlatego, żebym uważał, że nie trzeba bronić osób, którzy są w jakikolwiek sposób prześladowani, bo to jest absolutnie konieczne, ale nie transwestyci są najbardziej w Polsce dzisiaj narażeni na atak, ale chrześcijanie i broniący polskiej niepodległości. Oni są ciągle atakowani, oni są pod nieustanną agresją zarówno mediów, jak i różnorodnych polityków.
Panie ministrze, tą batalię cywilizacyjną przyjdzie nam jeszcze toczyć wielokrotnie. Dzisiaj dziękuję za komentarz i bardzo serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
I ja serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem rozmawialiśmy, z Panem Ministrem Antonim Macierewiczem, byłym ministrem obrony narodowej, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.